Namiot spotkania był niezwykłą przenośną świątynią, w której Bóg w sposób ponadnaturalny manifestował swoją obecność. Wystrój tego przybytku, przedmioty w nim się znajdujące, czynności kapłanów, wszystko to zawierało niezwykłą symbolikę. Stanowiło jeden wielki obraz. Obraz postaci i dzieła nadchodzącego Mesjasza, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy już sporo o symbolice namiotu spotkania. Ostatnio, rozpoczynając studium 30 rozdziału Księgi Wyjścia, drugiej Księgi Mojżeszowej, mówiliśmy o ołtarzu kadzidlanym, który znajdował się w miejscu świętym namiotu, obok siedmioramiennego świecznika i stołu z chlebami pokładnymi. Ołtarz kadzidlany nie służył do składania ofiar zwierzęcych. Był o wiele mniejszy niż ołtarz całopaleń stojący przed wejściem do namiotu spotkania. Ołtarz kadzenia miał niespełna metr wysokości, a jego długość i szerokość wynosiła około pół metra. Zbudowany był z drewna akacjowego i pokryty był złotem. Na ołtarzu tym spalano jedynie pachnące kadzidło, co sprawiało, że miejsce święte namiotu wypełnione było przyjemną, niepowtarzalną wonią. Mówiliśmy już w czasie poprzedniej audycji, że ołtarz ten symbolizował postać Chrystusa jako arcykapłana, który zanosi do nieba modlitwy wierzących. Chrystus zanosi przed Boga nasze modlitwy, nasze dziękczynienia, prośby, oczyszczając je i uświęcając, tak by były miłe Bogu. Dzięki Chrystusowi, naszemu arcykapłanowi, naszemu orędownikowi, możemy zbliżyć się do Boga. Możemy też, jako wspólnota wierzących, przynosić Bogu duchowe ofiary, jak pisze apostoł Piotr w swoim pierwszym liście. Jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. W psalmie 84 znajdziemy słowa natchnionego psalmisty: wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Psalmista mówi o ołtarzach jako o miejscach, gdzie można się schronić. Najpierw człowiek musi odpocząć u ołtarza całopalenia, na dziedzińcu, przed wejściem do namiotu spotkania. To znaczy, musi znaleźć pojednanie pod krzyżem. To jest początek życia wiary. Później znajduje odpocznienie przy złotym ołtarzu kadzidlanym, wewnątrz namiotu, w miejscu świętym, poprzez modlitwę i uwielbienie. Chwalenie Boga, wielbienie Go modlitwą, śpiewem, słowami, ale nade wszystko czynami, całym swoim życiem, to najwspanialsza rzecz, jaką możemy rozpocząć już tutaj, a kontynuować będziemy ją przez całą wieczność w niebie. Jak świadczy Jan, autor ostatniej księgi Biblii Apokalipsy: słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Tak, zadaniem życia dla nas, wierzących, jest przyniesienie Bogu chwały, oddanie Mu czci i uwielbienia. Jest to radosne zadanie już na dzisiaj, a trwać będzie całą wieczność. Dzisiaj, gdy będziemy kontynuować studium 30 rozdziału Księgi Wyjścia, będziemy jeszcze raz mówić o złotym ołtarzu kadzidlanym. Dowiemy się, jak sporządzano kadzidło, z jakich komponentów je wykonywano. O tym mówi jednak końcowa część rozdziału 30. A wcześniej, od wiersza 11, czytamy: tak powiedział Pan do Mojżesza: gdy będziesz liczyć Izraelitów, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swe życie okup Panu, aby nie spadło na nich nieszczęście. To zaś winni dać podlegli spisowi pół sykla według wagi przybytku, czyli 20 ger za jeden sykl, pół sykla na ofiarę Panu. każdy podległy spisowi synów Izraela, mający 20 i więcej lat, złoży tę ofiarę Panu. Bogaty nie będzie zwiększał, a ubogi nie będzie zmniejszał wagi pół sykla, aby złożyć ofiarę Panu na przebłaganie za swe życie. A wziąwszy te pieniądze jako przebłaganie od Izraelitów, obrócisz je na służbę w namiocie spotkania i będą one na pamiątkę Izraelitom przed Panem jako ofiara zadośćuczynienia za ich życie. Srebrne pieniądze w takiej samej wysokości za każdą osobę miały stanowić ofiarę zadośćuczynienia za życie Izraelitów. Mieli być oni niejako wykupieni srebrem. Srebro symbolizuje okup, symbolizuje odkupienie. Tylko człowiek odkupiony, zbawiony, może być pojednany z Bogiem i może prawdziwie wielbić Go i chwalić. Człowiek wierzący musi być odkupiony, ale musi być także obmyty, oczyszczony przez Boga. O tym mówi nam w sposób symboliczny kadź z brązu stojąca przed namiotem spotkania, kadź wypełniona wodą. Czytamy od wiersza 17. Tak powiedział Pan do Mojżesza: uczynisz kadź z brązu z podstawą również z brązu do obmyć i umieścisz ją między przybytkiem a ołtarzem i nalejesz do niej wody. Aaron i jego synowie będą w niej obmywać ręce i nogi. Zanim wejdą do namiotu spotkania, muszą się obmyć w wodzie, aby nie pomarli. Tak samo, gdy się będą zbliżać do ołtarza, aby pełnić służbę i aby składać ofiarę spalaną dla Pana, muszą obmyć ręce i nogi, aby nie pomarli. Kapłanom nie wolno ani wchodzić do namiotu spotkania, ani składać żadnych ofiar bez uprzedniego, dokładnego obmycia się, obmycia rąk i nóg. Ponieważ Bóg jest święty, a kapłani, jak wszyscy ludzie, są grzeszni i ciągle na nowo się zanieczyszczają, muszą się stale obmywać, za każdym razem przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności związanej ze służbą Bogu. Dzisiaj wszyscy jesteśmy współkapłanami Jezusa. Cytowaliśmy pierwszy list Piotra, gdzie apostoł pisze wszystkim wierzącym: wy jesteście królewskim kapłaństwem. Ponieważ w dobie Nowego Przymierza obowiązuje powszechne kapłaństwo, starotestamentowy obraz obmywania się kapłanów dotyczy dzisiaj nas wszystkich, wszystkich wierzących. Co właściwie mówi nam ten obraz? Obraz obmywania rąk i nóg? Wierzący musi ciągle powracać do kadzi z wodą, to znaczy do Bożego Słowa, które symbolizuje woda i które prawdziwie ma moc oczyszczającą. Gdy ktoś wędruje przez pustynię, jego nogi są stale brudne. Tak samo wierzący człowiek, wędrujący przez pustynię tego świata, popełnia błędy, stale jest brudny z powodu zła, grzechu, czasem popełnianego nawet nieświadomie. Grzech brudzi nasze życie, plami nas. Musimy wciąż oczyszczać się przy kadzi z czystą wodą, to znaczy oczyszczać się poprzez kontakt z Bożym Słowem. Kto obmywa nasze nogi? To prawie nie do wiary. Sam Jezus Chrystus. On działa poprzez Słowo Boże. Słowo Chrystusowe ma oczyszczającą moc. Gdy je studiujemy, gdy je słuchamy, jesteśmy w stanie dostrzec zło, które popełniamy. Słowo Boże jest jak duchowe lustro, w którym widzimy stan swojego serca, stan naszego umysłu, naszej duszy. Słowo Boże jest tak czyste i tak prawdziwe, że studiując je, odkrywamy, że to lub tamto jest w naszym życiu niewłaściwe, grzeszne. To Duch Chrystusowy sprawia, że uświadamiamy sobie naszą grzeszność. To On doprowadza nas do skruchy i do wyznania winy. Gdy tylko ze szczerą skruchą wyznamy grzech Bogu, zostaje nam On przebaczony. W ten sposób jesteśmy oczyszczani przez Jezusa Chrystusa. On jest naszym orędownikiem u Boga Ojca. Apostoł Jan na początku swego pierwszego listu apeluje: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Tego Bóg Ojciec oczekuje od swoich dzieci, ale On wie, że nie jesteśmy doskonali, że popełniamy błędy. Dlatego dalej w liście Jana czytamy: a jeżeli ktoś zgrzeszy, wtedy nie jest to beznadziejny przypadek. Mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I apostoł miłości zapewnia nas: jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Kilku wierzących przyjaciół rozmawiało ze sobą o obmywaniu, o oczyszczaniu swojego sumienia, swojej duszy. Jeden mówił: mam zwyczaj w każdą sobotę myśleć o tym, co było złe w ciągu minionego tygodnia. Wyznaję to Bogu i mogę ze szczęśliwym sercem rozpocząć niedzielę. Inny powiedział: ja nie czynię tego w sobotni wieczór, ale każdego wieczoru, przed snem. Trzeci stwierdził: a ja za każdym razem, kiedy zrobię czy powiem coś, co jest niewłaściwe, wyznaję to od razu Bogu. Nawet gdy w moim umyśle pojawi się jakaś zła myśl, od razu potępiam ją i odrzucam, wyznając ją Zbawicielowi. Jak sądzisz, drogi słuchaczu, która z tych trzech postaw jest najwłaściwsza, najmilsza Bogu i najbardziej pożyteczna dla wierzącego? Zapamiętaj, aby trwać w osobistej, szczęśliwej, radosnej więzi z niebiańskim Ojcem, musisz wyznawać Mu szczerze swoje grzechy. Musisz przyjść do Niego, prosząc o przebaczenie, o oczyszczenie. Takie jest symboliczne znaczenie obmywania się w kadzi z czystą wodą. Mówi ona o bardzo ważnej prawdzie odnośnie codziennego życia chrześcijanina, Bożego dziecka. Ostrzega, by działał ostrożnie, by nie zasmucał swego Ojca, a gdy jednak popełni błąd, gdy upadnie i przez łaskę zostanie podniesiony, Ojciec zapewnia go, że jeśli ze skruchą wyzna swoją winę, dozna na nowo pokoju, radości i jego społeczności. Społeczność ze Zbawicielem zostanie odnowiona, odbudowana, oczyszczona. To działanie wspaniałej Bożej miłości, Bożej łaski, której nie można nadużywać jednak, ale trzeba przyjmować ją z wielką wdzięcznością i pokorą, jako coś najdroższego, coś najwspanialszego. Drogi przyjacielu, nie usuwaj swoich nóg. Pozwól Chrystusowi obmyć się, oczyścić. Udaj się w miejsce, gdzie możesz być z Nim sam na sam, by odnowić z Nim społeczność. Zasmucasz Go, gdy z Nim szczerze nie rozmawiasz. On cieszy się, gdy do Niego przychodzisz, gdy jesteś przy Nim całkiem blisko. Otwórz swoje serce dla Niego szeroko. Pozwól Mu usunąć wszystko, co jest przeszkodą, by wasza więź była serdeczna, intymna, radosna. Wtedy otrzymasz od Niego, cudownego Zbawiciela i Pana, więcej sił, więcej błogosławieństwa, więcej owoców ducha, miłości, radości, pokoju. Pozwól Jezusowi obmyć swoją duszę, a będziesz u Jego boku bezpieczny i szczęśliwy. W końcowej części 30 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy o tym, jak sporządzano olej do namaszczania i kadzidło do kadzenia. Najpierw czytamy od wiersza 22. Tak powiedział Pan do Mojżesza: weź sobie najlepsze wonności, 500 cyklów obficie płynącej miry, połowę tego to jest 250 cyklów wonnego cynamonu i tyleż to jest 250 cyklów wonnej trzciny, wreszcie 500 cyklów kasji według wagi przybytku oraz jeden hin oliwy z oliwek i uczynisz z tego święty olej do namaszczania. Będzie to wonna maść, zrobiona tak, jak to robi sporządzający wonności. Będzie to święty olej do namaszczania. I namaścisz nim namiot spotkania i arkę świadectwa i stół oraz wszystkie jego naczynia, a także świecznik z wszystkimi przyrządami należącymi do niego, ołtarz kacenia i ołtarz całopalenia z tym wszystkim, co do niego należy, kać i jej podstawę, aby się stały bardzo święte i stanie się święty każdy, ktokolwiek się ich dotknie. Namaścisz też Aarona i jego synów i poświęcisz ich, aby mi służyli jako kapłani. Wszystkie przedmioty służące do pełnienia kultu oraz kapłani jako Boży słudzy muszą być namaszczeni specjalnie przygotowanym olejem. To kolejny symbol. Sługa Boży musi być człowiekiem namaszczonym, ogarniętym przez Ducha Świętego. Mówiliśmy już o tym, że każdy wierzący jako sługa Boży, współkapłan Chrystusa, musi być odkupiony, na co wskazywał ofiar całopaleń, oraz że musi być oczyszczony, obmyty Bożym Słowem, co obrazowo przedstawia kadź z wodą. A teraz czytamy o namaszczaniu olejem. Jest to obraz działania Ducha Świętego. Nie może służyć Bogu ktoś, kto nie jest ogarnięty Duchem Świętym. To Duch Boży przemienia umysł człowieka, otwiera duchowe oczy, uzdalnia do zrozumienia Bożego Słowa. Tylko ten, kogo prowadzi Duch Święty, może służyć w sposób właściwy i pożyteczny Bogu i ludziom. Na sam koniec czytamy w 30 rozdziale Księgi Wyjścia: I znów powiedział Pan do Mojżesza: Weź sobie wonności, żywicę pachnącą, muszelki i galbanum pachnące i czyste kadzidło, niech będą w równej ilości. Mieszając je, uczynisz z tego kadzidło wonne, zrobione tak, jak się robi wonności, posolone, czyste, święte. Zetrzesz na proszek jego części i położysz przed świadectwem w namiocie spotkania, gdzie ja będę spotykał się z tobą. I będzie to dla was rzecz bardzo święta. Kadzidła w ten sposób przygotowanego nie będziecie robić dla siebie, gdyż poświęcone jest ono dla Pana. Kadzidło musiało być sporządzone z czterech komponentów, dokładnie według Bożych wskazówek. Nikt nie mógł go naśladować. Kadzidło było tajemnicą, było przeznaczone tylko dla Boga. Podobnie cała rozkosz chwały umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, przeznaczona jest dla Boga Ojca. Ojciec patrzy z nieustającą miłością na Syna i mówi: To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Przy ołtarzu całopaleń widzieliśmy dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa. A teraz, patrząc na spalane na złotym ołtarzu kadzidło, rozkoszując się jego przyjemną wonią, możemy medytować nad tym, kim jest sam Chrystus. Nie chodzi już o to, co uczynił, czego dokonał, chociaż to również jest wielkie, ale chodzi o Jego osobiste cechy. Jezus jest wspaniałą osobą. Osobowość jest zawsze czymś większym i ważniejszym niż same czyny, niż działanie. Gdy myślimy o Jezusie, myślmy nie tylko o Jego dziele, ale przede wszystkim o Nim samym, o tym, jak cudowną, pełną miłości i dobroci jest osobą. A kiedy choć trochę uświadomimy sobie, kim jest Jezus, możemy wyrazić Bogu Ojcu wdzięczność za tak wspaniałego Zbawiciela. Możemy też prosić Ojca, by napełnił nas wspaniałościami, które odkryliśmy w Jezusie, aby wypełnił nas duchowymi skarbami nieba. Wtedy możemy trwać w niezwykłej, cudownej więzi z Bogiem Ojcem i Synem. Pachnące kadzidło mówi nam więc o czymś wspaniałym, o rozkoszowaniu się tym, kim jest Syn Boży, nasz Zbawiciel i Pan Jezus Chrystus. Nie ma rzeczy cenniejszej niż ta, rozkoszować się dobrocią, mocą i miłością Jezusa.